Jeżeli chodzi o modę, o krawiectwo, to na pewno Opole nadążało za obowiązującymi wzorami w tamtym czasie, ale jak do tego Opole dorastało? Otóż taki był zwyczaj wśród rzemieślników, że zdobywali doświadczenie zawodowe nie tylko we własnym kręgu, gdzie kształcili się na mistrza, ale też odbywali podróże zawodowe po Europie. Poza tym cechy krawieckie wymieniały się dokumentami, wzorami i takimi uregulowaniami, co też sprzyjało ujednoliceniu wzorów i też sprzyjało temu, żeby te wzory były w miarę nadążające za postępem wzornictwa, za wzorami krojów, które się zmieniały. I w wieku XVIII rzeczywiście bardzo mocno, czy nawet jeszcze w XVII wcześniej, bardzo mocno zmieniły się w tym zakresie realia, bo z mody holenderskiej, z mody hiszpańskiej przechodzono w krąg wzorów francuskich i to też wpływało na podniesienie kunsztu krawieckiego.
Ilu krawców mieliśmy w tamtych czasach w Opolu?
Nazwiska są wymienione w jednej z tabeli. Tu są nie tylko nazwiska i funkcje, jakie pełniono w cechu, ale również narodowość tych krawców, jaka była zapisana w księgach metrykalnych. Krawców nie było zbyt wielu. Problem w Opolu był taki, jak w innych rejonach kraju. Otóż 12 było krawców, w tym mniej więcej okresie, o którym mówimy, natomiast aż 40 kilku partaczy. To byli rzemieślnicy, którzy nie byli zrzeszeni w cechu krawieckim i szyli tandetę, sprzedając te wzory swoje, te wytwory, wyroby pokątnie, na targach, na targowiskach, czyli robili konkurencję krawcom, z którą cechy musiały walczyć, bo to był też powód odbierania im dochodu.
Podobne problemy jak w XXI wieku tak naprawdę.
Tak, to są konkurencja i właściwie plagiaty, bo szyli z wzornictwa, ale nie w obrębie cechu, który jednak kontrolował, bo nie tylko kształcił swoich fachowców, ale również jakoś kontrolował jakość pracy wykonanej.
A proszę powiedzieć, jak wyglądało kształcenie w tym okresie, ponieważ wiemy, że ten dokument, nad którym pracowaliście, to prawdopodobnie był dokument, który był przekładany podczas egzaminu. Jak wyglądał ten proces kształcenia? Iluetapowy on był?
Były 3 etapy kształcenia na mistrza. Na początku taki kandydat do zawodu szedł do terminu. W tym terminie też były etapy wtajemniczenia w zawód. Na początku przyglądał się tylko pracy i sprzątał. Mógł pozamiatać po krawcu jakieś odpadki, parzył kawę swoim starszym kolegom, towarzyszom, jak nazywano wtedy czeladników. Potem po 3 latach terminowania zdawał egzamin czeladniczy. Kto zdał ten egzamin, mógł pracować jako czeladnik. Czeladnik od ucznia w terminie różnił się tym, że mógł wykonywać prostsze prace krawieckie. Mógł już zszywać niektóre części ubrań, prasować ubrania gotowe i dalej kształcić się w zawodzie w celu zdobycia uprawnień mistrzowskich. Niestety łatwo mistrzowskich uprawnień nie można było zdobyć, dlatego że cech krawiecki jednak czuwał nad tym, żeby mistrzów nie było za wielu i stawiał takie wymagania, które utrudniały drogę do zdobycia mistrzowskich uprawnień. Takimi na przykład barierami było zlecenie szycia ubrań, które już wyszły z mody albo były ubraniami bardzo skomplikowanymi. To zresztą podkreśla pani profesor Irena Turnau, która jest wielką specjalistką w tym zakresie, że to był zwyczaj nie tylko spotykany w Opolu, ale w ogóle ogólnoeuropejski, można powiedzieć, wszędzie spotykany. W Opolu też takie praktyki się zdarzały, co zostało potwierdzone chociażby przez zawartość tego manuskryptu, jednego i drugiego, o którym mówiłam wcześniej.
Cały proces edukacji, kształcenia mógł być przeprowadzony w Opolu, bo wspominała pani też o jakichś wyjazdach w celu zdobycia wiedzy, też doświadczenia do innych krajów nawet.
Można było całą procedurę w Opolu dopełnić, niemniej wyjeżdżano dla podniesienia swoich kwalifikacji, dla jeszcze zdobycia większych mistrzowskich umiejętności. Ale jeżeli ktoś był na miejscu, to w pełni mógł zostać wypromowany na mistrza. Były takie możliwości, bo egzamin mistrzowski był przeprowadzany w cechu, a skoro tutaj był był cech ze swoimi pieczęciami, ze swoimi aktami prawnymi, więc taki cech posiadał pełne kompetencje do wypromowania mistrza.
Czy wiemy coś na temat tradycji właśnie krawieckiej przekazywanej z pokolenia na pokolenie?
Tego w dokumentach nie stwierdziłam. Być może są jeszcze jakieś inne dokumenty w archiwum, które by trzeba było przejrzeć, które by pokazywały tradycję. Natomiast z tej umowy prawnej, o której wspominałam, można wnosić wiedzę o obyczajności. Przede wszystkim, jakie należały się uprawnienia czeladnikom, jakie miał uprawnienia mistrz, jakie kary groziły za niedotrzymanie zaleceń i norm zachowania. Te normy zachowania oczywiście były bardzo szeroko pojęte, bo one nie tylko dotyczyły kwestii zawodowych, krawieckich, ale również moralnych, również higienicznych nawet. Kiedy krawiec miał iść do kąpieli, brać łaźnie i też kary, jakie miał płacić. Płacono przede wszystkim w groszach, ale również w wosku. Dlaczego w wosku? No bo z wosku. Wosk był materiałem bardzo drogim. Z wosku wyrabiano świece, które w kościele, w liturgii były w dużej liczbie potrzebne i one były, świece wyrabiane z wosku były dużo doskonalsze od świec łojowych, które dymiły, były tłuste, były też nie tak dobre w użyciu jak świece woskowej. Stąd w cechu krawieckim nakładano kary w wosku, ale nie tylko w cechach krawieckich. To w ogóle rzemiosło miało takie swoje ustalenia co do rodzaju kar, jakie nakładano na niesubordynowanych członków tego cechu.